tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Możecie o nas jeszcze tego nie wiedzieć, że obydwoje uwielbiamy planszówki i z wielkim utęsknieniem czekaliśmy, przynajmniej ja tak miałem.
Ja też.
Na to, aż nasze dziecko będzie gotowe na rozgrywki z nami, a my będziemy mogli go tak zarazić.
Zarażać naszą planszówkową pasją.
Tak. Jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że dla mojego dziecka ważniejsza jest wygrana w tą grę niż sama gra. Ale z tego, co zdążyłem się zorientować już tak w potrzebnej kategorii wiekowej, to jest zupełnie normalne, że prawda. Najważniejsze jest wygrywanie.
Że nie trzeba czytać książek o psychologii rozwojowej, wystarczy spotkać się z...
Rozkładasz planszówki i ten już wiesz, że dla dzieci w tym wieku najważniejsze jest wygrywanie.
Wiesz co, ja sobie myślę, że nikt z nas nie lubi przegrywać, nie? Że to nie jest fajne. Ile razy ja, kiedy graliśmy w grę Wsiąść do pociągu i ty wjeżdżałeś po prostu po chamsku na moje tory, kiedy ja właśnie miałam ukończyć moją trasę i zawsze ci wtedy grożę, że będziesz spał na podłodze i w ogóle, no, rozwód.
No ale szczęśliwie jeszcze się
nie spełniłam swoich gruźb. Tak.
Na podłodze też nie spałem,
ale
na kanapie.
Ale bywa w tych grach bardzo gorąco, musisz to przyznać.
Tak mi się, że jakbym to nagrał, to nasi słuchacze i twoi widzowie byliby w szoku, jaką ty jesteś
osobą. Nie poznaliby w ogóle, że to mogę być ja.
Ekspresyjną osobą podczas gier w
tak, mnie gry bardzo, bardzo ekscytują. Szczególnie właśnie takie, gdzie ktoś może komuś popsuć szyki, nie? Że to zawsze mnie to bardzo, bardzo emocjonuje. Tylko myślę sobie o tym, że nam dorosłym...
A ta gra na tym polega, żeby psuć szyki przeciw.
Nam dorosłym na pewno jest łatwiej sobie z tym poradzić, czyli...
No nie wiem.
Czyli jednak my tę grę sprzątamy do pudełka i wracamy do życia, do funkcjonowania, więc jednak śpię z moim mężem.
No nie, bo jak przeżniesz 3-0, to nie wracasz do życia. Śpisz z mężem, ale jesteś nafochana.
Że mogę to zauważyć, mogę coś z tym zrobić, a dla dzieci, no one jeszcze nie mają tej takiej perspektywy, wiesz, całościowej, więc jest to rzeczywiście trudne do przeskoczenia i te emocje tam są 10 razy większe niż u mnie podczas gry.
Nie wierzę.
Przynajmniej na pewnych etapach rozwoju.
Okej.
I dlatego też ta nasza dorosła perspektywa, że to się zmienia i że w przyszłości będzie inaczej, jest bardzo cenna.
Dlaczego dzieci jakoś tak nie bardzo ciągnie w stronę tych gier? Naprawdę nie widzą nic poza wygraną? W sensie, jakby, no są różne gry planszowe, tak? Przywołane tutaj pociągi. No to budujesz sobie jakiś tam pociąg nawet. Jest edycja z dworcami. Jest ta rozgrywka na tyle, nie wiem, ciekawa, urozmaicona. To nie jest gra w wojnę, że mam wyższą kartę, tak. Niższą.
A w wojnę akurat nasz ten uwielbia, bo wcześniej przygotowuje karty.
Ale to tylko z dziadkiem nie gra. Ze mną nie lubi grać, bo ja nie
zgadzasz się
rusuję.
Na przygotowanie kart. Tak. Wiesz co, ja sobie myślę, że jakby taka niechęć do gier, czy to, że te rozgrywki są trudne, to nie jest tylko ten ostatni etap wygranej. Oczywiście on też ma ogromne znaczenie, ale jak zdałeś tą pierwszą część pytania, czyli dlaczego dzieci nie bardzo ciągnie w stronę gier, to pierwszą taką moją myślą było to, że w grze też trzeba czekać. Czekać na swoją kolej, że ktoś wykona jakiś taki swój ruch. No a dzieci i cierpliwość to jakby przeciwieństwa.
O nie, tylko dzieci, nie?
Więc już samo to czekanie często wywołuje bardzo dużo emocji, z którymi dzieci nie są w stanie sobie jeszcze jakoś poradzić, nie są w stanie się z tym zmierzyć, więc też przy tej grze bardzo się wiercą, skaczą, biegają, kręcą się. Bardzo ważne będzie to, żebyśmy po pierwsze my pamiętali o tym, że już to czekanie wywołuje pewne napięcie. Więc zobacz, przy każdej rundzie to napięcie dziecka rośnie i często ten finał tej gry, czyli to wygrywanie, przegrywanie, tam
już jest... Ono już jest wkurzone za to, że musiało czekać, a jak jeszcze przegra, to już jest game
over. To już jest eksplozja tego, co tam się nagromadziło. Dlatego wskazane jest, żebyśmy my pozwolili dzieciom w czasie tego czekania na swój ruch, się wiercić, kręcić, żebyśmy nie mówili a usiądź, a nie biegaj, a czemu ty biegasz po całym pokoju, nie? Nas to wkurza, że jakby halo, siedzimy przy stole i gramy, a to dziecko ciągle gdzieś łazi. Pamiętajmy...
Okej, wszyscy wiemy. Tak. W takiej sytuacji. No. Wszyscy wiemy, że cierpliwość nie jest domeną dzieci.
No nie jest.
Ani też dorosłych niektórych.
Tak.
Ale da się im jakoś ułatwić to czekanie? Żeby one właśnie się tak nie wierciły, nie skakały, nie chodziły po domu, nie wisiały na lampie, czekając na swoją kolej.
Ja zachęcam do tego, żeby mieć w sobie tą taką zgodę na to wiercenie się, kręcenie, szczególnie w przypadku takich dzieci do 4. czy 5. roku życia włącznie, bo pamiętajmy też o tym, że ruch reguluje, czyli jak ja powiedziałam o tym napięciu, no to ruszanie się, wiercenie będzie nam to napięcie równoważyć, ale jak pytasz też o ułatwienie tego, żeby jednak tego wiercenia się było mniej, no to na pewno dzieciom pomagają wszelkie mierniki czasu, czyli jeśli w grze jest jakiś stoper, jakaś klepsydra, którą można, wiesz, obrócić. Aha. Na przykład w grze 5 sekund jest taka, nawet nie wiem jak to nazwać,
trąbka,
którą się przekręca i tam takie kuleczki spadają i to wydaje niesamowicie śmieszny dźwięk przy przekręcaniu. No i to było coś na przykład, co Franka niesamowicie fascynowało i samo to, że jak był mój ruch, to on mógł sobie przekręcić tą trąbkę, no to mu bardzo ułatwiało, więc wszelkie takie mierniki czasu.
Czyli on grał w tą grę dla tej trąbki, a nie dla wygranej. Trąbki
zdecydowanie. I wiesz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą trąbkę z 5 sekund przełożyć sobie do innej gry. Ale też stopery, budziki, to się nazywa takie minutniki kuchenne, nie? Miernik czasu, szukamy różnych, tak, czy stoper w telefonie.
A wiesz, co mi zawsze wkurzało, jak Franek był jeszcze młodszy?
No.
Ciągłe zmienianie zasad gry. Nie wiem, potrafiliśmy grać Fińczyka i nagle się okazało, że te pionki mogą magicznie skakać po tych polach, byleby tylko on wygrał. I jego pomysł był...
Albo na przykład jedna kropka oznacza tak naprawdę 6.
Tak.
Tak. Wiesz co, tutaj ważne jest to, żeby pamiętać, że takie dzieciaki właśnie około 4 roku życia, one często nam się wydają już takimi fajnymi graczami, ale 4 lata to jest wiek, w którym dzieci w ogóle życiowo, nie tylko w grach, życiowo uczą się, czym są zasady. No i teraz, żeby nauczyć się, czym są zasady, to trzeba sobie to posprawdzać, poeksperymentować tym, pobawić się trochę tym, wiesz, tak poobracać te zasady, zobaczyć je z różnych stron. I to jest sposób uczenia się. No a jak do tego jeszcze dołożymy nielubienie przegrywania, no to mamy bardzo łatwą drogę właśnie do tego, żeby tak obracać sobie tymi zasadami, żeby doprowadzić do swojej wygranej, nie? Czyli nagle się okazuje, że ten, kto nie dojdzie na metę, wygrywa. Więc dzieciaki zmieniają sobie te gry na swoją korzyść tak, żeby tylko uniknąć tego dyskomfortu, tego złego samopoczucia.
Czyli taki 4-latek ma taką dewizę, że życie bez zasad to cała zasada na życie?
No, nie bez zasad. On właśnie chce tych zasad, tylko swoich.
A, okej.
Okay. Swoich,
czyli,
nie?
Czyli manipulacja zasadami.
No, właśnie. I to jest ważne, żebyśmy wiedzieli o tym, że to nie jest manipulacja, nie jest jakieś celowe oszukiwanie czy cwaniactwo dzieci, tylko to
nie
jest...
Nie cwaniactwo, przepraszam. Jakbyś
etap
to
nauki.
Spryt.
Etap nauki. Moje dziecko jest na takim etapie, że teraz bada zmienność zasad i testuje sobie jakieś granice.
Ty, a psycholog dla nastolatków, jak nastolatek wali drzwiami w domu i tam krzyczy, to też mówi, że to jest taki etap?
No bo jest.
Po co wam te studia?
Ale każdy etap rozwojowy
dialog
się charakteryzuje czymś.
To zależy i taki etap.
Każdy... I dzieci się uczą przez naśladowanie. Wiesz co, no, każdy etap rozwojowy charakteryzuje się czymś, więc to nie jest tak, że zawsze sobie możemy powiedzieć do każdej rzeczy to tylko taki etap, nie? Bo jak zobaczę 5-latka z lękiem rozwojowym, z lękiem separacyjnym, to sobie pomyślę, o nie, to nie powinno się teraz zadziać, nie? Więc...
A my jako 30-latkowie mamy jeszcze jakiś etap rozwojowy?
Tutaj,
poza tym, że w szasie rozwijamy?
Tutaj polecam zaobserwować na Instagramie IG... Stefanek? Kurczę, mogę się mylić, ale wrzucimy w opisie.
Dobrze.
O, mam. Iga Stanek.
Stanek.
Iga Stanek, psycholog. I Iga zajmuje się właśnie kryzysem na przykład 25-latków, czyli tym takim właśnie kolejnym dorosłym etapem i tym, co tam jest rozwojowe.
Czyli życie to etap.
Życie jest nowelą.
Czyli jak wrócę wkurzony do domu, to ci po prostu powiem...
To tylko taki etap. Tak. Wracając, że myślę sobie, że pamiętanie o tym, myślenie o tym, że wszystko ma jakiś swój cel i że moje dziecko musi się pobawić tymi zasadami, żeby później móc się do nich stosować, może z nas zdejmować napięcie, również podczas tych wspólnych rozgrywek.
No ale co my jako rodzice mamy z tym zrobić?
Przetrwać? Nie no. Jak ja sobie pamiętam o tym, że moje dziecko jest na tym etapie zabawy zasadami, to też inaczej mogę do tego podejść i mogę uznać, okej, czyli celem nie jest teraz granie według instrukcji, tylko celem jest to, żeby moje dziecko się nauczyło, czym są zasady, a właśnie w ten sposób się uczy, obracając nimi, a nie stosując się do nich po prostu jak żołnierz.
A jest taki, nie wiem, uniwersalny spis, no. Albo taka tabelka, albo taka nawet aplikacja, która wpisujesz rok dziecka, nie? I ona ci wyrzuca, z czym ty się możesz zmierzyć w tym życiu swoim. Typu, nie wiem, masz 4 lata. No ja wiem, tam potem są jeszcze odchylenia od normy, tak? Ktoś się rozwija szybciej, ktoś się rozwija wolniej. No ale mniej więcej, no nie wiem, 6-latek nie będzie się mierzył z budkiem po odłożeniu smoczka, nie? Znaczy, mam nadzieję, w normalnej sytuacji, nie? Jeżeli nie ma tam innych przeciwwskazań. Tak. Jest jakaś taka tabela norm, z czym my możemy się mierzyć. Ja wiem, że trochę odjeżdżamy od odcinka, od tematu odcinka, ale teraz mi przyszło do głowy, że tak, tu masz taki etap, to sobie...
To pozwól mi odpowiedzieć, skoro to ma być dygresja, to niech będzie krótka.
No w perspektywie całego odcinka to kilka sekund jest.
I wiesz co, tabele mamy, ale w podręcznikach do psychologii, które są bardzo zawiłe i takie milionostronicowe. Natomiast ja dawno, dawno temu, myślę, że to był jakiś 2019 rok.
No nie, no to można by powiedzieć, że już
w zeszłej
poprzednia
epoce.
Epoka, tak.
Popełniłam takie 2 albo 3 wpisy na blogu i jak sobie wpiszecie w Google'a mamologia, dlaczego moje dziecko tak się zachowuje, to tam właśnie jest taki wpis, dlaczego moje dziecko tak się zachowuje 2-3 lata, dlaczego moje dziecko tak się zachowuje 4-6. I tam dosyć tak krótko te najważniejsze informacje zebrałam, no a szerzej oczywiście poruszam to w moich kursach. Jak dogadać się z małym dzieckiem i jak dogadać się z przedszkolakiem. A kiedyś mam nadzieję powstanie ze szkolniakiem.
Co? Życzę ci tego, życzę
co, taką, ci tego. Taką zawiechę zrobiłeś. Nie planowałeś tu autopromocję, a ja sobie wcisnęłam, no sorry.
Tak, no ale źle się czuję, tak pewnie też brzmię dzisiaj, ale dlatego też się tak zawiesiłem.
No sorry, przeziębione, nieprzeziębione, trzeba działać.
No tak, tak, no. Mam nadzieję tylko, że ludzie nie wyrzucą słuchawek, bo nie stwierdzą, że coś im metalicznego wpadło, tylko
to,
mój głos.
To była dygresja, to było takie na boczku, a ja teraz wrócę do twojego pytania, co z tym zrobić, jak no nam końcu, dziecko tak obraca tymi zasadami.
Wygląda tak, jakby się migała od odpowiedzi.
Więc z jednej strony warto sobie postawić przed sobą taki cel, którym nie jest granie według instrukcji, a nauczenie dziecka tym, czym są zasady. Pamiętając o tym, że ta nauka polega właśnie na tym, żeby sobie tymi zasadami obracać. Natomiast, żeby jednak ta gra miała też jakiś sens dla nas dorosłych, to warto uczyć dziecko tego, że te zasady ustalamy przed rozpoczęciem gry. Czyli ja, jak rozkładam tego wspomnianego przez ciebie Chińczyka, to nie od razu rozpoczynam rozgrywkę, no bo wszyscy od lat wiemy, jak się gra w Chińczyka, tylko pytam, to jak dzisiaj gramy? Instrukcja mówi tak i tak, a jaki ty masz dzisiaj pomysł? Bo w trakcie gry już nie chcę zmieniać zasad. Czyli ja daję dziecku szansę na to obracanie tymi zasadami, ale jednocześnie jakieś takie ramy na to, na te obroty zapewniam.
No a jak mamy reagować na ten gniew, który pojawia się przy przegranej?
Czyli graliśmy według zasad tego dziecka, a on i tak nie udało
bo
mu się
tak
wygrać,
przegrało,
więc...
tak? Bo te zasady były nielogiczne, tak?
Więc tragedia.
Też nie może być takiej sytuacji, że on wymyśla zasady, a ja na przykład siedzę i mówię, nie, słuchaj stary, to jest nielogiczne, ty przegrasz w tych, według tych zasad, ustal je sobie po swojemu, nie?
Tak, tak.
W sensie ustal je pod siebie, nie? Żeby było lepiej.
Nie, a na pewno też nie zachęcam do tego, żeby zawsze dawać dziecku wygrywać, na przykład, żeby w ogóle się nie mierzyło z tymi trudnymi emocjami.
Raz na 3 razy przegrać?
Powiem ci, jak ja robiłam. Nie znam jakiejś takiej reguły, ale ja mama Ola, nie jako psycholożka, ale jako mama, trochę tak sobie to określałam, na co ja mam dzisiaj siłę. Czy ja mam dzisiaj siłę na wsparcie mojego dziecka w emocjach, czy ja dzisiaj nie mam na to siły? Natomiast na pewno tutaj trzeba być czujnym na to, żeby jednak te siły czasami mieć, nie? Bo jak się okaże, że ja nigdy
no
nie
tak,
mam siły...
No tak, ale wygracie stosunkowo często,
tak,
nie? To nie jest...
To jest nasz, no może nie nasz, mój ulubiony sposób spędzania z Frankiem czasu, więc on wie, że jak coś chce robić z mamą, no to jakby opcji nie jest wiele, może to być spacer, rysowanie, granie, czytanie, koniec listy. Odpowiadając na twoje pytanie, jak reagować? Jak przychodzi taki moment, że dziecko odniosło tą porażkę, przegrało, gra poszła zupełnie nie po jego myśli, no to najważniejsze, to samo, co robimy w każdej innej sytuacji, w przypadku silnych emocji, dajemy taką przestrzeń, takie pozwolenie, żeby mogło sobie to poprzeżywać. Czyli ja nie mówię, dziecko, to jest tylko gra. Nie mówię, kochanie, ale najważniejsze jest wspólna zabawa. To, że się teraz beznadziejnie czujesz, jest totalnie nieistotne. Daję na to przestrzeń. Zauważam.
Kości zadecydowały, że przegrałeś.
Zauważam, nazywam i okej, to chyba trudne, co? Wkurzyłeś się. Miałeś dzisiaj ochotę wygrać. Potulę, poprzytulam, pogłaskam. To, co się sprawdza w różnych innych sytuacjach złości. Natomiast na zimno, czyli między wybuchami złości podyktowanej porażką, pokazujmy dzieciom na swoim własnym przykładzie, jak można sobie inaczej radzić z przegrywaniem. Wtedy właśnie, ja mogę powiedzieć, wiesz, niezależnie od tego, kto z nas wygrał, fajnie było razem spędzić czas. Uwielbiam z tobą grać w gry. Uwielbiam ten sposób spędzania czasu. Czy czasem jak ja przegram, to mogę powiedzieć, kurczę, tak chciałam dzisiaj wygrać, no ale nic, no gratuluję ci. Dzisiaj tobie poszło lepiej. Wtedy ja właśnie mogę modelować. Mogę dawać ten przykład.
Modelować?
Tak, bo mówiliśmy o tym nieraz w naszym podcaście, że dziecko uczy się przez naśladowanie i to oznacza, że dziecko rzeczywiście naśladuje nasze zachowania, powtarza to, co my mówimy. Modelowanie jest trochę takim pojęciem szerszym, dlatego, że my modelujemy w ogóle pewną postawę, czyli dziecko gdzieś powyżej 4 roku życia jest już w stanie naśladować nie tylko czynność, ale też jakąś intencję, jakąś taką myśl, która nam towarzyszy. To okay. Też przejmuje. Więc w międzyczasie, między wybuchami złości dziecka, ja właśnie mogę zamodelować i pokazać dziecku, że po prostu granie w gry jest fajne. Mogę też zapytać, a co ty najbardziej lubisz w graniu? Nie, że wiesz, może być tak, że dziecko powie wygrywanie, a może być tak, że powie obracanie trąbką z 5 sekund, nie? Możemy też się odwołać do... Możemy też się odwołać na przykład do sportowców, jak dziecko jest fanem, nie wiem, piłki nożnej, czy
no tak, naszej reprezentacji możemy się odwoływać, bo inną to przegrywają.
Chciałam powiedzieć, że oni się cały czas rozwijają, cały czas trenują, cały czas starają się być lepsi.
Zbierają punkty nie po tej stronie tabeli, co trzeba.
Że niekoniecznie chcą zdobyć tylko tam medal czy puchar, ale pokonać jakiś swój wynik, swój rekord w ilości przegranych meczy na przykład. Nie, no żarty żartami, ale wiesz, o co mi chodzi.
Nie, wierzymy, że chłopaki się starają, że robią wszystko to, co najlepsze, żeby wygrać zawsze. Tak, ja Zawsze w to wierzę. Trzymam za nich zawsze kciuki. No. Ale teraz już wróćmy do naszego tematu, bo tak mi przyszła taka myśl. Czy są w ogóle takie dzieci, które kompletnie nie nadają się do grania w gry? W sensie mają taki zestaw cech, których no za cholerę nie da się z nimi zagrać w gry.
Bo tak bardzo się wiercą, tak bardzo zmieniają zasady i tak bardzo się wkurzają, że...
Tak, albo w ogóle tak bardzo ciężko jest ich zainteresować grą też, nie? Mm-hmm. I nieważne, co byś wyciągnęła. Czy wyciągniesz pociągi Harry'ego Pottera, czy... Mm-hmm. Bo nawet nie wiem, bo ja nie jestem takim planszówko-gamerem, żeby znać wszystkie możliwe tytuły.
No, znamy te, w którym
ale chodzi mi, że wiesz, nie Chińczyk, że pioneczki, tak. Tylko są już teraz różne gry z ciekawymi figurkami, jakimiś tam elementami na planszy. I cokolwiek byś nie wyciągnęła,
zawsze źle. Zawsze jest niezadowolony.
Tak.
Zawsze marudzi.
Tak, taka wkurzona żona, nie?
Wiesz co, warto się zastanowić nad tym jednak, co jest najtrudniejszego w grze dla mojego dziecka. Czy to czekanie, czy siedzenie w miejscu, bo może się okazać, tak, że my rzeczywiście musimy szukać tej właściwej gry. I na przykład mojemu dziecku jest bardzo trudno w takiej grze stacjonarnej, takiej siedzącej, ale na przykład świetnie sprawdzi się Twister, który, wiesz, wymaga jakiejś akrobacji i
to jest to, że tam na tych polach się stawiają,
tak?
Według koloru?
Tak. Okay. Jest teraz mnóstwo takich gier ruchowych, więc jak sobie wpiszemy w Google gry planszowe ruchowe, to na pewno coś znajdziemy, nie? Jakieś takie właśnie ćwiczenia. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Franek miał 2 latka, to kupiłam taką grę, która się nazywa Little Action.
Teraz oczywiście, że pamiętam.
Teraz ją mam w gabinecie, bo nie znam dziecka, które odmówiłoby mi gry w tą grę. Rozgrywki w tą grę. To jest taka gra, słuchaj, w której są takie bardzo ładne silikonowe figurki, silikonowe, gumowe figurki.
To już pamiętam, no?
Takie duże, tak, przestrzenne. Tak. Jak tylko powiedziałam tytuł, to powiedziałeś oczywiście, że pamiętam, zgrywałeś
to było ironiczne, to było ironiczne.
Takie duże silikonowe figurki zwierząt, bardzo ładne, takie naprawdę fajne.
Porządne, no?
Porządne.
Nie taki chiński badziew.
Tak, i do tego były karty. Losowało się kartę, na tej karcie było jakieś zadanie narysowane, które trzeba zrobić z tymi figurkami. I to były różne zadania, na przykład podrzuć i złap, albo zbuduj wieżę stawiając te figurki na sobie, albo wrzuć do pudełka trafnie.
Albo daj na głowę gracza jakiegoś tam,
tak,
nie?
I naprawdę nie znam dziecka, które by odmówiło mi gry w tą grę, rozgrywki w tą grę, żeby się tak nie powtarzać. Więc szukajmy tej gry, która rzeczywiście dla dziecka będzie fascynująca.
Ale teraz nie challenge'ujesz świata, żeby przetestować, nie?
Sprawdźcie, kto wam odmówi gry w Little Action. To jest gra firmy Diego, choć na pewno się to czyta inaczej, bo to jest jakaś, nie wiem...
Może Diego?
Może Diego nawet w ogóle, ale pisze się Dieco.
To nie była reklama.
Nie, po prostu miłość moja do tej gry. I jeśli mojemu dziecku się nie chce siedzieć podczas gry, nie? Jeśli mojemu dziecku trudno jest z tym przegrywaniem, no to jest taka informacja, że lepiej sprawdzą się takie gry kooperacyjne. I tu znowu mam grę firmy Dieco. Little Cooperation. I to też była właśnie taka gra, w której się wspólnie przeprowadzało zwierzątka przez most lodowy. Ale takich gier jest bardzo, bardzo dużo, więc znowu wpisujemy sobie w Google gry kooperacyjne dla dzieci i naskakuje cała lista. I wtedy w takiej grze kooperacyjnej jakby mamy też większą szansę, żeby pokazać dziecku, że nie chodzi o wygraną tej osoby, tylko o samą frajdę z grania. Czyli podsumowując, zastanawiam się, co jest największą trudnością dla mojego dziecka i staram się zaproponować grę, która nie ma tego elementu.
Tak, czyli jeżeli problemem jest czekanie, to grę, w której się nie czeka, nie?
Która jest szybka, dynamiczna.
Szybka. Na przykład ten taki pingwinek, tak? Na takiej platformie lodowej, nie wiem, jak to się nazywa.
Pingwin do lodu, pingwin do wody.
Tak, no jest taka platforma i tam się układa kostki lodu z takich sześcianów i
każdy
i takim
ma swój czekanym
się wybija po prostu kostki lodu. I
dużo się dzieje.
Tak, i faktycznie to trwa, ta rozgrywka trwa...
5 minut cała gra może. Zależy, jak to mocno wali czekanym. Wprawny gracz zrobi to jednym ruchem.
30 sekund nawet, nie?
Tak. Tak. Natomiast, wiesz, myślę sobie też właśnie o tym, musimy my też dorośli pamiętać o tym, że gry nie zawsze muszą być nauką wygrywania, przegrywania, przestrzegania zasad, że jakby nie to musi być istotą gry, żebyśmy my grali dobrze, poprawnie.
No tak, ale to jest takie trochę, myślę, marzenie każdego z rodziców, czy tam większości rodziców, żeby grać w gry nie dla wygrania, tylko dla wspólnie spędzonego czasu.
A jednak tak nam jest trudno.
Tak, jest nam z tym trudno, a przypomnij sobie, co zrobił Franek, jak zobaczył naszą najnowszą odsłonę gry Ciekawskie Zwierzaki Zimowe. Mm-hmm. Zobaczył tą planszę i zapytał się, o, tu wygrywa ten, kto pierwszy dochodzi.
Tak.
A
tak.
Sensem tej gry w ogóle nie jest, znaczy no, celem jest dojście do mety, ale sensem tej gry jest to, żeby porozmawiać z dzieckiem, tak?
Tak.
O tych pytaniach, które tam gdzieś są.
Jeśli chcecie tę grę, mogę? To promocja. To już za dużo na jeden odcinek. Jeśli jeszcze nas oglądacie przed Wigilią tegoroczną, to w aplikacji Mamologia jest kalendarz adwentowy i tam w którymś okienku, które już było, ale można się wrócić, jest właśnie do pobrania gra Świąteczne Zwierzaki.
Jeżeli mnie pamięć nie myli, to numerek 12.
I to jest taka bardzo, myślę, fajna gra budująca właśnie relacje między rodziną, między członkami rodziny.
Tak, no ale widzisz, że jednak Franek stwierdził, że celem tej gry jest dojście do mety, wygranie, dojście do mety.
I może być też tak, że w tej grze my będziemy mieć taki cel, o jakim ja mówię, a dziecko będzie miało inne, no i niech ono sobie dojdzie nawet na tą metę, a ja się będę cieszyć, bo w drodze na metę się sporo dowiedziałam o moim dziecku.
No tak, czy można szukać też takich gier z różnym celem, nie? Mhm. Dziecko ma cel dojścia do mety, a my mamy cel jakiś inny, nie? Na przykład są gry do nauki angielskiego, nie?
Na przykład, nie? Tak.
My chcemy, żeby on się nauczył tam 6, 10, 20 słówek przy okazji, a on chce dojść do mety, nie?
A czasami tym naszym celem, wiesz, w ogóle nie musi być coś edukacyjnego, coś ważnego, tylko po prostu coś ważnego, no coś ważnego właśnie, bo chcę powiedzieć o spędzaniu razem czasu.
Czyli bez celu strategicznego.
O, tak, dziękuję ci. Nie, że po prostu chcę pograć z moim dzieckiem w grę, chcę mieć fajny, wesoły, radosny czas, kropka.
Coś, czego my dorośli często nie potrafimy zrozumieć.
Oj, tak.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Najka, gitajka.